Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda powiedział, że wszystkie siły polityczne wykazują się jednością i odpowiedzialnością w sprawie obronności.
Prezydent podsumował w czwartek posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w którym wzięli udział przedstawiciele rządu i klubów parlamentarnych.
Andrzej Duda zwołał je, by przekazać partiom politycznym szersze informacje ze szczytu NATO, a także by poznać opinie czołowych polityków o ustaleniach tego spotkania.
Prezydent po spotkaniu podkreślił, że posiedzenie Rady potwierdziło wcześniejszą postawę polskich polityków.
Widać, że kwestia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej leży wszystkim na sercu i wszyscy podchodzą bardzo poważnie do tego tematu. I tak też było dzisiaj. Chcę to z całą mocą podkreślić. Podziękowałem wszystkim uczestnikom za bardzo rzeczową, poważną dyskusję, ważne pytania, bardzo konstruktywne podejście do tych kwestii związanych z bezpieczeństwem bieżącym naszego kraju i przyszłymi naszymi działaniami. Omówiliśmy to wszystko w szczegółach.
Przypomnijmy, na zakończonym w środę w Wilnie szczycie przedstawiciele krajów NATO zatwierdzili najbardziej szczegółowe plany obrony od czasów zimnej wojny. Podjęli ponadto szereg decyzji zbliżających Ukrainę do sojuszu.
Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że uchwała o referendum w sprawie przymusowej relokacji migrantów zostanie najprawdopodobniej przygotowana w lipcu. Dodał, że ostateczny termin zależy jednak od decyzji prezydenta Andrzeja Dudy dotyczącej terminu wyborów.
Piotr Miller przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało wprowadzenie przepisów, dzięki którym referendum krajowe będzie mogło się odbyć w tym samym terminie co wybory.
Decyzja o tym, kiedy są wybory, należy do wyłącznej kompetencji pana prezydenta Andrzeja Dudy, więc to jest rzecz, którą należy synchronizować. To jest pierwsza sprawa. I wtedy potrzebna jest uchwała do tego, żeby w odpowiednim terminie, to ustawy określają dokładnie, była opublikowana uchwała, ta uchwała w Dzienniku Ustaw i wtedy uruchamia się procedura referendalna. Więc tutaj, no tak jak mówię, liczę na to, że to w lipcu się stanie, bo ten kalendarz no, jest mniej więcej tak ułożony, ogłoszenia wyborów, że raczej pod koniec lipca powinno być raczej jasne.
Rzecznik rządu dodał, że oficjalna liczba pytań, która zostanie zawarta w referendum, będzie ogłoszona wraz z ostateczną decyzją dotyczącą jego terminu. Jak jednak dodał, na tę chwilę najbardziej prawdopodobne jest, że w referendum znajdzie się jedno pytanie.
Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydentem Korei Południowej Yoon Suk-yeolem. Prezydent Polski podkreślił, że perspektywy rozwoju współpracy gospodarczej między Polską a Koreą są znakomite.
Więcej szczegółów w materiale Piotra Zembrzuskiego.
Przywódcy Polski i Korei Południowej rozmawiali m.in. o kwestiach współpracy zbrojeniowej, infrastrukturalnej i energetycznej. W trakcie wizyty podpisano kolejne umowy. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że w ostatnich latach doszło do intensyfikacji współpracy między Warszawą a Seulem, m.in. w zakresie przemysłu zbrojeniowego. Dzisiaj koreańskie produkty zbrojeniowe unowocześniają polską armię, stwierdził prezydent Polski. Wymienił tu m.in. czołgi K2 i armatochaubice K9. Nasze władze liczą na ścisłą współpracę w zakresie produkcji sprzętu pancernego.
Bardzo liczymy na to, że będziemy nie tylko kupować nowoczesny sprzęt obronny dla naszych żołnierzy w Korei, ale że przede wszystkim także ten sprzęt będzie produkowany w Polsce. Na tym bardzo nam zależy i w tej chwili m.in. w trakcie tej wizyty pana prezydenta o to właśnie zabiegamy, aby produkcja choćby koreańskich czołgów K2 była zrealizowana na terenie naszego kraju.
Prezydent Andrzej Duda wyraził też nadzieję na większe otwarcie koreańskiego rynku na polskie produkty żywnościowe, m.in. wołowinę i wieprzowinę. Prezydent Polski zapowiedział również zwiększenie liczby połączeń lotniczych z Polski z koreańskimi miastami. Południowo-koreański przywódca spotkał się też m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. Natomiast w piątek Yoon Suk-yeol i Andrzej Duda wezmą udział w polsko-koreańskim forum gospodarczym.
Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że orzeczenie TSUE w sprawie sędziego Igora Tulei nie ma żadnej mocy prawnej.
Szef resortu odniósł się do wyroku unijnego Trybunału, zgodnie z którym sędzia Igor Tuleja powinien zostać przywrócony do orzekania. TSUE uznał, że decyzja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z 2020 roku była niezgodna z prawem unijnym.
Minister Zbigniew Ziobro zaznaczył, że żaden z zewnętrzny organ nie może narzucać łamania polskiej konstytucji ani omijania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
W związku z tym, jak dodał, orzeczenie TSUE nie może mieć żadnych konsekwencji dla polskiego systemu prawnego.
To tak zwane orzeczenie nie ma mocy wiążącej, nie może mieć żadnych konsekwencji dla polskiego systemu prawnego i powinno być ignorowane jako pewna deklaracja polityczna. To tak zwane orzeczenie będzie i musi być ignorowane, dlatego że żaden organ, zwłaszcza organ polityczny, skompromitowany, skorumpowany, nie może stwierdzić, że polska konstytucja może być pomijana i nie może stwierdzić, że polski Trybunał Konstytucyjny może być ignorowany i pomijany.
W 2020 roku istniejąca wówczas Izba Dyscyplinarna odsunęła sędziego Igora Tuleję od orzekania, obniżyła mu uposażenie i uchyliła immunitet sędziowski.
Powodem było ujawnienie w obecności mediów informacji ze śledztwa w sprawie obrad Sejmu w grudniu 2016 roku w sali kolumnowej.
Warszawska prokuratura okręgowa odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie wysokości wynagrodzeń członków zarządu Orlenu, którego domagali się posłowie Koalicji Obywatelskiej.
Zdaniem prokuratury maksymalne wynagrodzenia członków zarządu PKN Orlen są zgodne z tzw. ustawą kominową.
Adam Kasprzyk, dyrektor do spraw komunikacji w PKN Orlen, wskazał w rozmowie z naszą redakcją, że takiej decyzji prokuratury można się było spodziewać.
Nie mamy żadnych wątpliwości, że działaliśmy i działamy zgodnie z prawem, że wypłacane wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej i przedstawicielom zarządu są wypłacane zgodnie z prawem i zgodnie z ustawą kominową, a ustawa okołobudżetowa nie ma zastosowania do podmiotów takich jak Orlen i dlatego nie może być brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia właśnie członków organów spółki. Zarzuty formułowane w tym zakresie przez niektórych polityków nie znajdują oparcia w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Te głosy, zawiadomienia odbieramy jako działanie stricte i typowo polityczne.
W lutym posłowie Agnieszka Pomaska i Cezary Tomczyk skierowali do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra aktywów państwowych w związku z zarobkami członków zarządu PKN Orlen.
Zawiadomienie dotyczyło też członków Rady Nadzorczej Orlenu, którzy według posłów PO mieli przekroczyć swoje uprawnienia przy ustalaniu wynagrodzeń członków zarządu Orlenu.
Na dworcu centralnym w Warszawie zaprezentowano lokomotywę z grafikami zapowiadającymi beatyfikację rodziny Ulmów. To wspólny projekt Ministerstwa Kultury, Biura Niepodległa PKP SA, PKP Intercity oraz Instytutu Pamięci Narodowej.
Pociąg z tą lokomotywą będzie jeździł do 4 września między Przemyślem a Berlinem. Napisy w języku polskim i angielskim głoszą, że Ulmowie zostali zamordowani przez Niemców za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej.
W uroczystości wziął udział m.in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.
Te wszystkie wydarzenia, które będą towarzyszyć beatyfikacji, z jednej strony mają uczcić pamięć tej rodziny Ulmów, rodziny polskich męczenników, która za pomoc swoim żydowskim sąsiadom zapłaciła najwyższą cenę, ginąc razem z rodzinami Goldmanów, Greenfeldów i Didnerów. Ale z drugiej strony te wszystkie inicjatywy mają pokazać nam, Polakom, tą historię, a jednocześnie pokazać ją światu.
Prezentacji lokomotywy towarzyszyło otwarcie przygotowanej przez IPN wystawy Samarytanie z Markowej w hali głównej dworca centralnego.
Ekspozycja składa się z 20 plansz prezentujących m.in. dokumenty i zdjęcia ilustrujące historię rodziny Ulmów oraz życie polskiej i żydowskiej społeczności markowej.
Beatyfikacja rodziny Ulmów odbędzie się 10 września 2023 roku w Markowej.
Kanada stała się światowym liderem w wykorzystywaniu narządów od pacjentów poddawanych eutanazji, podaje Human Life International Polska.
Organizacja przytacza badanie z lat 2019-21, które wykazało, że na terenie Kanady pobrano narządy od 136 osób poddanych legalnej eutanazji.
Human Life International Polska zwraca przy tym uwagę, że liczba ta jest znacznie wyższa niż w innych państwach, także objętych tą analizą.
I tak dla przykładu, w Belgii w latach 2005-2021 zanotowano 57 przypadków dawstwa narządów po eutanazji, a w Holandii w latach 2012-2021 było ich 86.
To pokazuje, że zjawisko szczególnie nasiliło się w Kanadzie, co budzi niepokój, mówi prezes Human Life International Polska Ewa Kowalewska.
bardzo niepokojącym zjawiskiem jest właśnie pobieranie narządów do przeszczepów od osób, które są poddawane, jak oni to nazywają, medycznej opiece podczas umierania. To bardzo często jest nadużycie, ponieważ ta osoba podpisuje, że można użyć jej organy po śmierci. Ale po śmierci. Natomiast podaje się jej takie preparaty, które powodują, że ona jest w stanie śpiączki. Na żywca przewozi się ją do szpitala, no i tam też na żywca są pobierane narządy, bo wtedy one się lepiej przyjmą. No więc krótko mówiąc, pełne wykorzystanie ciała człowieka.
Statystykami z Kanady zszokowane są między innymi środowiska medyczne, które wskazują, że podważają one akceptowalne ramy dawstwa organów w tym kraju.
Pojawiają się także wątpliwości, czy ludzie poddawani eutanazji i oddający swoje narządy nie zostali zmuszeni do wspomaganego samobójstwa.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.